Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajłow, witam Państwa w studiu Politycy. Panowie, dziś Piotr Adamowicz, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, witam.
I Krzysztof Szymański, poseł Konfederacji Ruch Narodowy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W jakim świecie się dziś obudziliśmy? Czy coś się znacząco zmieniło po tych rozmowach na Florydzie, waszym zdaniem, czy nihil novi, Jarosław Sellin?
Obawiam się, że 24 lutego przyszłego roku, bo rok się kończy, będziemy obchodzić czwartą rocznicę pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej i że ona nadal będzie trwała. Te rozmowy oczywiście są ważne, dobrze, że się odbywają, dobrze, że są próby zakończenia tej strasznej wojny, że zaangażowany w te próby jest najpotężniejszy polityk na świecie, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych, ale po prostu w tych rozmowach brakuje jednej strony, Rosji, która powinna zostać jakoś przymuszona i skłoniona do tego, żeby tę wojnę kończyć. Rosja nie ma zamiaru tej wojny kończyć, stawia warunki, które są nie do przyjęcia dla Ukraińców i moim zdaniem dla całego świata Zachodu. I dobrze by było, żeby większą presję na Rosję zaczęto wywierać. Żeby...
Zaczęto czy Donald Trump?
Uważam, że tak, że Amerykanie też powinni tą presję większą wywierać na Rosję. Słyszymy zapowiedzi, że po tych rozmowach w Mar-a-Lago na Florydzie będzie też rozmowa Donalda Trumpa z Putinem. Dobrze by było, żeby to była twarda rozmowa, że jeśli warunków, które są do zaakceptowania przez Ukraińców, Rosja nie przyjmie, to będzie ostrzejsza reakcja Stanów Zjednoczonych wobec Rosji.
Krzysztof Szymański, jak pan ocenia to, co się wydarzyło?
No powiem tak, dużo musiało się wydarzyć, żeby w zasadzie nic się nie zmieniło i od pewnego czasu już widzimy, że te spotkania dyplomatyczne, jak to nazwać, no niewiele przynoszą. Tak? Dyplomacja raczej powinna coś przynosić, natomiast tutaj tych postępów nie widać. Wygląda to trochę jak taki produkt, powiedzmy, polityczny, który też prezydent Trump obiecał swoim wyborcom, że szybko skończy tę wojnę. Natomiast no, obudziliśmy się dzisiaj w tym samym dokładnie świecie, w jakim byliśmy przez ostatnie miesiące. Ciężko doszukiwać się w tym momencie jakiejś jaskółki, z tego też względu, że rozjeżdżają się bardzo mocno oczekiwania z jednej strony ukraińsko-amerykańskie, jeśli można je wrzucić do jednego worka, z drugiej strony oczekiwania rosyjskie. No i właśnie, pytanie czy można, więc korzystając z tej okazji chciałem podkreślić, że Donald Trump jako prezydent Stanów Zjednoczonych zamierza zakończyć tę wojnę, o tym cały czas mówi, natomiast tą strefą geopolityczną, na temat której trwa cały czas negocjacja, debata, jest strefa, w której jest Polska, więc tak, żebyśmy nie stracili z oczu tego, że możemy zostać przehandlowani po prostu ponad naszymi głowami, tak, żeby polska dyplomacja bardzo intensywnie pilnowała tego, żeby na każdym etapie interes Polski był zabezpieczany, żebyśmy nie wychodzili z założenia tak z góry, że skoro jest to nasz przyjaciel, nasz sojusznik Amerykanie, no to nic złego nam się tutaj nie wydarzy, bo oni mogą mieć inną percepcję tego, w jaki sposób należałoby się dogadać z Rosją. Polska klasa polityczna chce z Rosją wygrać, zniszczyć, natomiast klasa amerykańska chce przede wszystkim zakończyć konflikt. A czasami można ten konflikt zakończyć dużo szybciej, nie wygraną militarną, tylko jakimś dogadaniem się i żebyśmy my nie byli tutaj tym obiadem.
Ale to trzeba coś dopowiedzieć w związku z tym, co pan poseł powiedział, bo dzisiaj w nocy się dowiedzieliśmy, że w rozmowach, oczywiście na zasadzie telekonferencji, w rozmowach uczestniczył prezydent Polski Karol Nawrocki. W rozmowach, które tam się odbywały między delegacją amerykańską i ukraińską, Karol Nawrocki swoje stanowisko w imieniu Polski też przedstawiał i bardzo dobrze, że ta czynność jest, dlatego że niestety rząd nie ma możliwości rozmowy, obecny rząd polski nie ma możliwości rozmowy w takich sytuacjach i w takich momentach z obecną administracją amerykańską z oczywistych względów, błędów, które czołowi politycy obecnego układu rządowego w relacjach z Trumpem i z administracją amerykańską obecną popełnili w przeszłości.
Piotr Adamowicz.
Pierwotne pytanie brzmiało, czy coś się zmieniło. Tak, jedna istotna jest, mieliśmy do czynienia z jedną istotną zmianą, mianowicie porównując z tym, co stało się na początku jeszcze tego roku. Trump nie wyrzucił z Białego Domu wtedy wyrzucił de facto z Białego Domu prezydenta Zełenskiego, to była to istotna zmiana. Druga istotna zmiana to to, że Zełenski nauczył się rozmawiać z Trumpem. Trump jest megalomanem, egocentrykiem, przekonany o własnej mądrości i nieomylności. Wprost mówi, że mu się należy pokojowa nagroda Nobla. No to świadczy o nim. Dlatego, że Zełenski no, wczoraj był bardzo kordialny, uprzejmy, pełen zachwytu, bodajże też rozpoczął się nad stekami, które zamówił publicznie Trump na posiłek i dla dziennikarzy, i dla delegacji ukraińskiej.
Ta scena z dziennikarzami
była... Ja oczywiście ironizuję i kpię, natomiast szanowni państwo, umówmy się tak, prezydent Trump nie jest prezydentem Stanów Zjednoczonych formatu Ronalda Reagana. Prezydent Trump gra przede wszystkim na własny interes, czyli interes w jego mniemaniu wszystkich Amerykanów. I to jest pierwsza rzecz, o której powinniśmy pamiętać. Wielu Polaków żyje takim sentymentem, że oto Ameryka zawsze była, przeciwstawiała się temu ognisku, siedlisku zła, jakim był Związek Radziecki. Te czasy minęły. Ameryka ma własne interesy i je rozgrywa po prostu. Nie zależy Ameryce, broń Boże, na upadku Rosji, dlatego że innym poważnym konkurentem na światowym, globalnym rynku są Chiny. I Rosja jest potrzebna Ameryce, żeby przeciwstawiać się w pewien sposób Chinom. No, wczorajsze deklaracje Trumpa, powołując się na rozmowę z Putinem, no, naprawdę wołały o pomstę do nieba. Otóż zapewniał Zełenskiego i cały świat, bo konferencja była transmitowana na całym świecie, że oto Rosja zaoferuje tani prąd dla Ukrainy. No, przepraszam
Rosja
bardzo.
Chce, żeby Ukraina odniosła sukces tak, nie, no,
to, to po prostu coś niewyobrażalnego, ten szczyt hipokryzji, bo realia są takie, tam giną ludzie, natomiast namacalnym takim efektem tych rozmów będzie to, ile znowu nadleci dronów nad Kijów czy nad inne miasta Ukrainy, ile osób zginie tam. I to będą przyniosły to nawet do zawieszenia broni, tak? Wojna trwa nadal. I taka jest smutna rzeczywistość. Jak to wyciśniemy, to tak naprawdę żadnych konkretów nie było. Tak? Konkrety mogły być 10 lat wcześniej, nie, w połowie lat 90., przepraszam, mówię o tym, bo przypomnijmy sobie, szanowni państwo, o jednej rzeczy. Otóż po upadku Związku Radzieckiego Ukraina była trzecim mocarstwem atomowym na świecie. W 94 roku zawarto tak zwane memorandum budapesztańskie, że w zamian za niepodległość Ukraina musiała zrezygnować z arsenału nuklearnego pod trzeciego na świecie i gwarantami bezpieczeństwa, niepodległości, niezależności Ukrainy, kto był? Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Rosja. Co z tego zostało? Nic. Zajęty Krym, zajęty niemal cały Donbas i szereg miejscowości i dziesiątki tysięcy ofiar. Takie są realia współczesnego świata. Zgadzam się z posłem Sellinem. Oczywiście nie jest to różowy scenariusz i najprawdopodobniej za rok, jeżeli się spotkamy w tym studiu, to dalej będziemy mówili o takiej czy też innej wojnie.
Tylko panie pośle, my już nie jesteśmy dziennikarzami, ani ja, ani pan i my już nie jesteśmy politologami, tylko my jesteśmy polskimi politykami. Polski polityk powinien myśleć o polskim interesie narodowym. W polskim interesie narodowym jest to, żeby mieć jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi i nie obrażać się na rzeczywistość. Prezydentem Stanów Zjednoczonych jest ten człowiek, a nie inny. Innego prezydenta Stanów Zjednoczonych nie ma i przez najbliższe 3 lata nie będzie. W związku z tym, nawet uwzględniając tam wszystkie narzekania co do charakteru tego przywódcy światowego, jakim jest Donald Trump, musimy brać rzeczywistość taką, jaką ona jest i dbać o polski interes narodowy. A w polskim interesie narodowym jest to, żeby zatrzymać imperializm rosyjski, żeby Rosja nie wygrała tej wojny, żeby dokonać tego, żeby ten cel osiągnąć we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, bo to jest jedyny gwarant dzisiaj silny bezpieczeństwa również na naszym kontynencie. Innych gwarantów bezpieczeństwa tak silnych jak Stany Zjednoczone nie mamy i żeby cały region Europy Środkowej z nami na czele, bo my jesteśmy do tego, można powiedzieć, predestynowani, dbał o to, żeby obecność Stanów Zjednoczonych tutaj w regionie Europy Wschodniej, Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza na wschodniej flance NATO, była żywa i istotna. I to po prostu jest w naszym interesie.
Pani Agnieszko, moment. Drogi panie.
Tak, proszę.
Ale czy ja coś mówiłem niezgodnego z polskim interesem narodowym? Ja się w pełni z panem zgadzam. Natomiast pozbądźmy się złudzeń, że dobry wujek sam z Ameryki załatwi za nas wszystko. Nie.
No właśnie, ale
interes Stanów Zjednoczonych nie do końca jest zbieżny z interesem Polski. Znaczy, i taka
panowie,
jest prawda.
Czy jest takie pytanie, czy Donald Trump wciąż jest z Polską i z Europą? No, tak realnie, czy jest? Po tym roku jego, nie wiem, kooperowania w sprawie wojny w Ukrainie, poseł Szymański.
No, może nam się to nie podobać, natomiast tak powinno być, że prezydent danego kraju jest zbieżny z interesami swojego kraju, a nie jakiegoś innego.
Ale takie są realne, panie pośle, ma pan rację.
Dokładnie tak. Przyznam szczerze, że mnie to zawsze zastanawia, tak bawi trochę jak politycy PiS-u za każdym razem, kiedy jest jakaś krytyka, nawet konstruktywna Amerykanów, to się dosyć alergicznie obruszają i zaczynają bronić tego jak niepodległości, podczas gdy właśnie to jest niekoniecznie zbieżne ze sobą interesy polskie, a interesy amerykańskie. To, co widzimy w tym momencie, to jak jest rozgrywana ta negocjacja, tak, pomiędzy różnymi mocarstwami w kontekście ukraińskim, to jest właśnie potrzeba istnienia Rosji z perspektywy amerykańskiej. I ta potrzeba polskim politykom często, nie wszystkim jak widać, ale często ta perspektywa umyka. Nie możemy wychodzić z założenia, że Amerykanie, bo pani redaktor zadała takie pytanie, czy Amerykanie są jeszcze z Europą, czy są jeszcze z Polską? To pytanie ma drugie, jakby niewypowiedziane pytanie, czy zbieżność interesów jest ta sama? I ona nie jest ta sama. My chcemy jak najsłabszej Rosji, natomiast Amerykanie chcą Rosji, która pozwoli im równoważyć porządek światowy w kontekście...
Ale z drugiej strony coś jednak Trump gra, bo gdyby tak jednoznacznie ja na to stawiał, to po prostu dawno by... nie byłoby tych rozmów, tak?
Ale panie pośle, ta zaczepka trochę wobec polityka PiSu nie była konieczna, dlatego że ja akurat jestem w tej sprawie wiarygodny, bo ja już rok temu, kiedy Trump dopiero
zaczynał... Zawsze się pan obrusza z tego powodu.
Kiedy Trump zaczynał swoją prezydenturę drugą, ja już rok temu, w styczniu, w marcu, w wielu mediach mówiłem, że moim zdaniem, i się nie pomyliłem, na początku tej administracji Donalda Trumpa będzie naiwna próba odciągnięcia Rosji od Chin, przeflancowania tej Rosji na stronę Zachodu, bo Ameryka się szykuje na jakąś konfrontację, już ona jest przecież, ale być może też przyjmie wymiar wojenny niestety, z Chinami, jako aspirującymi do urządzania całego świata. Ameryka nie może na to przecież pozwolić. W związku z tym naiwnie będzie próbowała tę Rosję przeflancować na swoją stronę i to się oczywiście nie uda i my to rozumiemy. I
to dlatego, jakim gwarantem bezpieczeństwa jest Rosja? Jest Ameryka dla Polski w kontekście rosyjskim, skoro istnieje takie niebezpieczeństwo, że
my musimy być czynni w rozmowach z Amerykanami, żeby uświadamiać rzeczywistość Amerykanom, której oni niekoniecznie muszą tak, oni niekoniecznie muszą ją tak dobrze rozumieć jak my, bo my z Rosją sąsiadujemy od kilkuset lat i mamy z tym problem.
Ale kto, panie pośle, uświadamia Amerykanom? Patrzmy
na przykład Karol Nawrocki, który te kontakty z Trumpem ma i jeżeli korzysta z tej okazji, to mówi, czym naprawdę jest Rosja. Że Rosji się nie da...
A skąd pan wie, co mówi?
Nie da w rydwan interesów świata zachodu, interesów amerykańskich wsząc, bo Rosja jest antyzachodnim krajem. Jest państwem po prostu antyzachodnim, która chce Chinom pomóc w zdegradowaniu świata zachodu jako cywilizacji dominującej na świecie. Chce, i to mówi dosyć jasno, chce tej degradacji razem z takimi państwami jak Iran, Chiny, Korea Północna i różne takie reżimy. Więc my musimy po prostu to uświadamiać Amerykanom. Oni mają prawo tego nie rozumieć. Naszym zadaniem jest to im uświadamiać.
Panowie, czy na waszą intuicję to jest tak, że nie wiem, w perspektywie roku, może dłużej, to jest tak, że Donald Trump straci cierpliwość do Rosji i to może być jakąś korzyścią dla konfliktu w Ukrainie, czy raczej sobie odpuści Piotr Adamowicz Ukrainę?
Nie wiem, nie chcę wróżyć. Donald Trump z pewnością będzie patrzył też na sondaże wewnętrzne, a one nie są aż tak dobre, jak to było na początku kadencji. To jest jedna rzecz, ale chciałbym wracając do poprzedniego wątku, zwrócić też na jeden istotny, moim zdaniem, no w sumie niby detal, ale rzecz istotną, a mianowicie to, że w trakcie tychże wczorajszego spotkania odbywały się tak zwane konsultacje z przywódcami europejskimi. I to jest istotne, bo jeżeli używamy, panie pośle, pan używa sformułowania my, poprzez my należy rozumieć nie tylko państwo polskie, ale poprzez my należy rozumieć także Unię Europejską. I to jest rzecz istotna, że odbyły się te konsultacje i nie możemy być my jako Unia Europejska z nich wypchnięci.
A jesteśmy. Format E3 to jest Niemcy, Francja i Wielka Brytania, regularne spotkania i proszę zwrócić uwagę, to jest poza Unią Europejską również, to jest format europejski, ale a nie Unii Europejskiej, bo Wielka Brytania jest poza Unią Europejską. W tym formacie nas nie ma i to jest zaniedbanie rządu.
Ale są to przywódcy państw należących do Unii Europejskiej.
Nie, Wielka Brytania nie jest w Unii Europejskiej, a jest czynna w tych rozmowach.
Ale była. Myśmy kontynentalnie w sensie europejskim. Natomiast, panie pośle, to jest świadomy wybór prezydenta Trumpa, że telefonuje do prezydenta Nawrockiego. Chyba pan pamięta, jak wygląda polska konstytucja, że mamy do czynienia z systemem władzy parlamentarno-gabinetowym, a nie ustrojem prezydenckim.
Z elementami ustroju prezydenckiego.
Panowie, elementami. Dobrze, Trump gra na Nawrockiego, to widać.
No dobrze, ale jest jak jest i my tutaj tego nie rozstrzygniemy.
Natomiast prezydent Nawrocki jest tylko prezydentem, natomiast sprawuje władzy wykonawczej.
Ale panie pośle, powinien być jakiś podział ról. Jeżeli tak rzeczywistość wygląda, to Nawrocki swoje zadanie wykonuje. Kontakt z Trumpem jest. Natomiast czy Tusk wykonuje swoje zadanie w Europie, mówiąc nam dwa lata temu w Sejmie, że w Europie nikt go nie ogra, a w rozmowach czołowych europejskich go nie ma, ani Sikorskiego nie ma? Czy oni swoje zadanie w tak ważnym momencie geopolitycznym, takiego przewrotu geopolitycznego wykonują? No niestety nie wykonują. Są z boku tych rozmów. Rozmawia Starmer, Macron, Merz, czasami Meloni, ale nie ma Tuska ani Sikorskiego. Przykro mi, ale taka jest rzeczywistość.
Pytanie, co z tych rozmów wynika europejskich, bo jak pan poseł powiedział, że my, czyli Europa, muszą być w tych rozmowach, no bo trudno, żeby nie byli, skoro tak naprawdę to Europa ma wziąć ciężar, zgodnie z tymi ustaleniami, ciężar na siebie i obecności, i gwarancji, i tak dalej. Co prawda mówi się 100% gwarancji Amerykanów, ale raczej siłami europejskimi, więc trudno, żeby nie rozmawiać z Europejczykami. Ale skoro o Europejczykach, czy my mimo wszystko... Bo ja rozumiem ten charakter Donalda Trumpa, ale czy ta pozycja nie jest taka zbyt uległa? Czy wszyscy się tak nauczyli po prostu uśmiechać, tak jak ten prezydent Ukrainy się tak uśmiecha?
Ale wie pani, z czego to wynika? Z tego, że dzisiaj do przygotowanych do wojny jest 125 batalionów ukraińskich i walczą tam na wschodzie. 25 batalionów polskich jest w razie czego gotowych do wojny, a jak słyszymy o tej koalicji chętnych, kto tam na Ukrainie ma się ewentualnie pojawić, to się okazuje, że 2 bataliony są w stanie wystawić Francuzi z Niemcami razem wzięci. To jest dzisiaj realny potencjał militarny Europy. Dlatego bez Ameryki tych gwarancji bezpieczeństwa po prostu nie ma, bo Ameryka jest akurat do wszelkich wojen dobrze w razie czego przygotowana.
Na sam początek to myślę, że warto podkreślić to, co zostało przed chwilą wypowiedziane, rozróżnienie między Unią Europejską a Europą, a państwami europejskimi, bo faktycznie rolę wiodącą w tym przypadku ze strony europejskiej wiedzie Wielka Brytania razem z Niemcami i Francuzami. Więc Unia Europejska chciałaby być tym tworem politycznym, który ma największe znaczenie, natomiast praktyka, rzeczywistość pokazuje, że po prostu największe państwa, najsilniejsze państwa narodowe z kontynentu europejskiego są tymi, które decydują o dalszym przebiegu.
Ale to źle?
Nie, to nie jest źle, tylko chcę, żeby to wybrzmiało, żebyśmy się nie oszukiwali. I w tym samym duchu druga część mojej wypowiedzi, gdzie zauważajmy też, że nawet ta bliskość geograficzna Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii nie gwarantuje nam jednakowej percepcji zagrożenia. Nie gwarantuje nam tego samego scenariusza pożądanego przez te strony, jak należy tę wojnę zakończyć. W związku z tym, myślę, że można na podstawie historii nawet Polski założyć, że jednak powinniśmy bardzo intensywnie zabiegać i nie oddawać tej decyzyjności państwom zachodnim, państwom europejskim, tylko prowadzić swoją suwerenną dyplomację. I to jest to, co my jako Konfederacja od samego początku tego konfliktu mówimy, że my chcemy zabezpieczenia interesów Polski poprzez intensywną dyplomację i nie oszukiwanie się, nie skakanie z kwiatka na kwiatek, że raz część polityków mówi, że Amerykanie o wszystko zadbają, a w tym samym czasie druga część polityków mówi, to Unia Europejska o wszystko zadba. Nie, to Polacy powinni o siebie zadbać i trzeba zdawać sobie sprawę z rozbieżności interesów, nawet w tak wspaniałych instytucjach międzynarodowych.
Niektórzy mówią, że największym sukcesem tego spotkania jest, że się w ogóle odbyło. Podobno w dosyć dużym porządku, takim organizacyjnym, i że będą kolejne spotkania i rozmowy. No, zobaczymy. Chciałam was zapytać o aspekt związany z polityką międzynarodową, ale dotyczący Gdańska. O to, że Rosjanie nie chcą nam oddać budynku po konsulacie. Jako retorsja minister spraw zagranicznych zdecydował, że zostanie zamknięty ten konsulat. On przestał formalnie funkcjonować, ale Rosjanie mówią, że się nie wyprowadzą, bo budynek traktują jakoś zadośćuczynienie za budynek chyba z XVIII wieku, tak? To pochodził, w którym kiedyś tak. Była placówka dyplomatyczna Rosji, a teraz już nie jest. No to jest, co to jest, Jarosław Salin?
Decyzja ministra Sikorskiego, że likwidujemy, czy nie zgadzamy się na funkcjonowanie konsulatu rosyjskiego w Gdańsku, zapadła 1,5 miesiąca temu. Więc jest to niezrozumiałe, dlaczego państwo polskie nie jest w stanie tej decyzji do końca wyegzekwować. Znaczy konsulat jako urząd rzeczywiście przestał już funkcjonować, ale Rosjanie budynek trzymają i nie wpuszczają, urzędników polskich do tego budynku w sytuacji, kiedy ten budynek jest w rękach Skarbu Państwa, tak? Więc moim zdaniem należałoby tutaj jakieś twardsze metody zastosować, bo inaczej Rosja będzie się z nas śmiała, tak, że taką decyzję państwo polskie podjęło, a nie jest w stanie wkroczyć do budynku, który należy do państwa polskiego.
Ale to
jest
policja? Komornik?
Nie wiem, niech się kierownictwo resortu zbierze, naradzi i coś wymyśli. No, to jest ich zadanie, skoro taką decyzję podjęli i słusznie moim zdaniem, nie kwestionuję tej decyzji. To powinni to wyegzekwować do końca. No to jest ich zadanie po prostu.
Piotr Adamowicz?
Trafnie pani zawoda, że sprawa liczy sobie kilka wieków. Chodzi tutaj o
początek. Czy to według Rosjan liczy sobie kilka wieków?
Nie, ale taka jest prawda. No, sprawa ciągnie się od... Zaczęła się, przepraszam bardzo. Na początku XVIII wieku za cara Piotra I, kiedy to... Przypomnijmy, że wtedy państwość polska istniała, to było przed rozbiorami. Wtedy to Rosja zakupiła za 8000 guldenów pruskich nieruchomość za kościołem istniejącym częściowo ciągle świętej Barbary przy obecnie Długich Ogrodach, i tam istniał konsulat rosyjski. Rosja wtedy nie miała prawa, znaczy inaczej, przepisy gdańskie mówiły o tym, Rzeczpospolitej, że obcokrajowcy nie mogą nabywać gruntów, jednak tam przy pomocy pewnych zabiegów nabyli ten grunt. Potem stało się to niejako własnością zwyczajową i to jest ich argument, tak?
Natomiast sprawa Ale pan jest... podziela ten argument?
Nie, nie podzielam tego argumentu. Sprawa jest bardziej skomplikowana. Otóż są to zaszłości z epoki Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, dlatego, że podobną historię, ale w drugą stronę, mieliśmy w swoim czasie w Petersburgu. Tam też chodziło o budynek i o długi rzekome państwa polskiego wobec kolei...
No Rosjanie
wobec
mają
kolei,
akurat...
Wobec miasta Petersburg, i ta sprawa nie została przez dziesiątki lat uregulowana. Pytanie jest takie, które pani postawia, co z tym zrobić? Możliwości są dwie. Jedna jest taka, którą proponuje pan poseł Selin, część uczestników życia publicznego, a mianowicie odcinamy prąd, odcinamy wodę, odcinamy gaz i ich... będzie musiał się ten urzędnik wyprowadzić.
Ja tego nie mówiłem, ale
to jest jakiś sposób. No,
namawiam do tego, żeby polskie państwo wykazało sprawę.
Czyli można odłączyć.
To znaczy tyle. Odcinamy prąd, wodę, gaz, ciepło.
Ale przyzna pan, że to jest jakaś metoda.
Jest to metoda. Natomiast ja sobie jestem w stanie wyobrazić sytuację, że przy pierwszej nadającej się okazji przy ambasadzie polskiej, przed ambasadą polskiej w Moskwie zatrzymuje się drogówka Rosji miejska i sprawdza stan techniczny polskich samochodów i stwierdza, że one nie jeżdżą. Ja w tym momencie sugerowałem, nie jestem dyplomatą, inną drogę, mianowicie drogę, którą wybrano w Warszawie, gdzie był podobny problem bodajże z jedną ze szkół, która należała do Rosji, czy nie należała do Rosji. To jest dość długotrwała droga, mianowicie droga sądowa, egzekucja komornicza. Jednak tego typu metody. Rosja jest nieobliczalna.
No i naprawdę... Maria Zacharowa, rzeczniczka, już nam tam pogroziła tak, w czasie świąt.
No, Rosja jest nieobliczalna. Ja sobie naprawdę mogę wyobrazić sytuację taką, że każdy samochód, który wjeżdża z ambasady polskiej w Moskwie, jest kontrolowany i pod pretekstem oczywiście fałszywym, złego stanu technicznego dokonuje się rekwiracji tego samochodu. Naprawdę jestem sobie to w tej wyobrazić.
Poseł Krzysztof Szymański. Co zrobić? Na ostro? Czy na miękko?
No jednego możemy być pewni. Rosja jest zdolna do symetryzmu i to takiego bezczelnego, tak to nazwijmy, bo o ile my mamy swoje uzasadnienie, uważamy, że skoro powinni się wyprowadzić, a nie chcą, no to wykuszmy ich stamtąd, a oni wtedy jakieś będą reperkusje w stosunku na przykład do naszych dyplomatów w Moskwie uskuteczniać, co przed chwilą poseł Adamowicz tak obrazowo wytłumaczył. I uważamy, że to nie będzie wtedy sprawiedliwe, że to będzie bezczelne, ale jednak będzie. No i to jest właśnie cały ambaras, że Rosja jest zdolna do bardzo bezczelnego symetryzmu i ja mam taką obawę, jak to obserwuję, że minister Sikorski zgodził się na rozwiązanie, którego nie jest w stanie wyegzekwować. Ja nie chcę oceniać, czy to ta decyzja jest dobra, czy zła, bo tego rodzaju zamykania konsulatów, ambasad i tak dalej, to są zawsze już naprawdę kroki ostateczne, jak wszystko inne zawodzi. Z uzasadnienia bezpieczeństwa państwa to się robi. Ja nie chcę wchodzić w tym momencie w analizę, czy to był ten akurat moment właściwy, żeby to zrobić. Natomiast podstawową kwestią jest to, czy ta decyzja jest wykonywalna w ogóle. Jeżeli można było się spodziewać, że Rosja powie figa z makiem.
No nie, teoretycznie nic takiego wykonalna, nie będzie. Dlatego że konsulatu jako takiego już nie ma. Tak? Jest jakiś urzędnik, tako, który ma pilnować budynek.
Natomiast zrobił się z tego taki trochę gorący kartofel i teraz pytanie, co z tym zrobić? No, sama pani redaktor zadała mi pytanie, to co? Tak, na ostro?
Tak. Czy no po właśnie, prostu, tak tylko, jak mówi poseł Adamowicz, iść do sądu i czekać, aż
powiem
sąd
tak,
podejmie
jeżeli,
decyzję.
Jeżeli, bardzo obrazowo teraz stoimy, jeżeli my zrobimy na ostro, to oni też zrobią na ostro. I myślę, że te koszty nie zostały wzięte pod uwagę w momencie wydawania tej decyzji przez ministra Sikorskiego.
A ja przypomnę, że moje środowisko polityczne wyszło też z inicjatywą jeszcze poważniejszą niż konsulat w Gdańsku, mianowicie ustawowe przeprowadzenie decyzji państwa polskiego o przeniesieniu ambasady rosyjskiej z tego miejsca, w którym ona funkcjonuje od 1945 roku, z takim małym księstwem parkowo-pałacowym, które wewnątrz Warszawy i to tak blisko Ministerstwa Obrony Narodowej, Belwederu.
I co by to nam dało?
No po prostu bezpieczeństwo większe zabezpieczone, bo to jest miejsce no, jakieś z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego, różnych technik podsłuchów i tak dalej, bardzo ryzykowne, że tam właśnie Rosja na takim potężnym obszarze funkcjonuje. Niech dostanie na ambasadę jakieś miejsce na obrzeżach Warszawy.
W Bulce Węglowej. To.
Nie, ale no, w takim miejscu, w którym tak poważne urzędy państwa polskiego nie funkcjonują. No jest naprawdę 100 metrów do MON-u, 300 metrów do kancelarii premiera, 100 metrów do Belwederu.
Jakie macie zdanie w tej sprawie? Powinno się przenieść?
Ta ustawa poszła do komisji, ale czy będzie szybko procedowana, to nie wiem.
A. Tej rzeczywistości politycznej?
No to jakbyście się
w tym momencie zgodzi... z posłem z Konfederacji, że sobie wyobrażam sytuację taką, że ja byłem w ambasadzie w Moskwie, nie wiem, czy pan poseł był, ale tam byłem kilka razy.
Mam chyba prawa wjazdu na teren Rosji.
Ale to może obecnie, ja byłem dość dawno temu. Ja sobie wyobrażam dokładnie scenariusz, że pod pozorem kontroli technicznej nakaże się opuszczenie ambasady polskiej w Moskwie. Panowie, dyplomacja wymaga dyplomacji, a nie pobrzękiwania, niekiedy trzeba, ale nie ustawnego pobrzękiwania szabelką. Jakiś tam pan administrator będzie tam siedział, jeżeli ktoś się zdecyduje odcinać wodę, prąd, gaz,
będzie no
to
marzł, tak?
Znowu będziemy mieli o czym mówić, natomiast poczekajmy.
Ale problem ulokowania ambasady rosyjskiej w Warszawie jest realnym problemem. Ambasady polskiej w Moskwie nie, natomiast tu jest problem.
Panie pośle.
No dobrze, ale ja pytałam, panie pośle, czy
oni nas podsłuchują, na pewno nas podsłuchują, ale jeżeli ktoś nas podsłuchuje, no to można kupić coś, co sprawdza, można... Zresztą macie doświadczenie z zakupem Pegasusa, więc podejrzewam,
no że... dobra, to jedno zdanie, poseł Szymański, w tej sprawie tego przeniesienia ambasady, to jest dobry pomysł?
Jak na razie, to z tego co pamiętam, jest uchwała, która ma wezwać, tak, rząd polski do podjęcia działań zabezpieczenia terenów wokół Ministerstwa Obrony Narodowej. Jednak przedmiotowo jest to dużo niższy kaliber niż to, co pan poseł
tak,
wspomniał.
Ma pan rację. To jest uchwała, która jest procedowana w jakiejś komisji, jeśli chodzi o jej szczegółową treść.
No dobrze.
Więc jest to jednak szczebel o wiele niższy. Ja powiem tylko, żeby jednym zdaniem to spiąć. No, takie działania typu wykurzanie siebie nawzajem z różnych nieruchomości, powiedzmy, to będzie klęska dyplomacji tak naprawdę, bo dyplomacja jest po to, żeby sobie po buziach nie dawać. Ona traci sens istnienia w momencie, kiedy zaczynamy ze sobą działać tak właśnie na ostro. Ja bym, oczywiście ja dostrzegam, jeszcze jedno zdanie tylko, ja dostrzegam oczywiście problem tej lokalizacji i uważam, że ona jest fatalna i powinna się zmienić. Natomiast wyobrażam sobie, że w takim dyplomatycznym, powiedzmy, sposobie realizacji, to najpierw powinniśmy przygotować jakąś nieruchomość, którą pokażemy, że jest okej i przenieście się tam, bo my to chcemy z powrotem, tak? I wtedy możemy rozmawiać. A w tym momencie trochę to wygląda tak, że chcemy wykurzyć, żeby pokazać, że ich nie lubimy. I to jest w dyplomacji bardzo nieodpowiedzialne.
A ja tylko mam jedno takie pytanie, w sensie chciałbym się zastanowić głośno. A co na to by powiedział pan prezydent Trump, kiedy dowiedziałby się, o ile by się dowiedział, że właśnie Polska wykurza ambasadę Rosji do koziej wólki z centrum Warszawy?
Nie wiem, prawdopodobnie nie dojdzie do niego ta wiadomość, tak samo jak o tym, że konsulat został zlikwidowany
tak,
w Gdańsku.
Słuchajcie, naprawdę wracam do wczorajszego spotkania. Na argument jakiejś dziennikarki czy dziennikarza na konferencji prasowej, że to miernikiem decyzyjności i chęci zawarcia jakiegoś kompromisu Rosji jest to, że wysyła setki dronów, to Trump odpowiedział, że przecież druga strona wysyła drony i zbombardowała jakieś rafinerie w środkowej Rosji. No to jest ten poziom argumentacji.
Dobrze, panowie, mijający rok, właśnie się kończy ten rok, jeszcze dwa dni. Chciałbym, żebyście jakoś podsumowali, ale w kontekście, jeśli pozwolicie, innych polityków. I chciałabym zapytać może właśnie posła Adamowicza o Karola Nawrockiego.
Bo jestem na A, to pani dlatego
tak,
mnie pyta.
Tak, jest pan na A, tak.
Dziękuję.
O Karola Nawrockiego i Szymona Hołownię. Jak kończą ten rok? Pana zdanie.
Wie pani, ja nie wiem, co im w duszy gra.
No ale pan, jak pan ocenia ich, przecież ja nie mówię,
a
że pan
poznałem.
Wchodził do w myśli.
Nawet Nawrockiego poznałem znacznie wcześniej niż Hołownię. To alfabetycznie. Pan Hołownia, tak? Ja myślę, że chyba się pogodził, był ostatecznie z przegraną w wyborach prezydenckich i konsekwencjami tejże przegranej, bo te gorączkowe szukanie pola aktywności w postaci wysokiego komisarza do spraw uchodźców, no był to ciekawy pomysł, ale nierealizowalny, jak osoby wytrawnie znające politykę wiedzą. I dobrze, że zgodził się i został wicemarszałkiem Senatu. Inne pytanie jest takie, co z jego formacją polityczną, która notuje wyniki systematycznie w granicach błędu statystycznego. To jest zupełnie inne pytanie. Jeżeli chodzi o prezydenta Nawrockiego, to powiem tak...
No i tak pan waży, tu waży.
Waży, tak, waży, bo nie chciałbym powiedzieć wszystkiego, co mógłbym w tej chwili powiedzieć. Prezydent Nawrocki, ja już to kiedyś mówiłem, powtórzę raz jeszcze, powinien uważnie przeczytać polską konstytucję, to po pierwsze. Po drugie, przypomnieć sobie, że w Polsce nie obowiązuje mała konstytucja, która obowiązywała na początku lat 90. Powinien wreszcie zrozumieć, że mamy system gabinetowo-parlamentarny i prezydencki, a mówiąc językiem mniej dyplomatycznym, prezydent Nawrocki rozpycha się w tej chwili Uważa rząd Tuska jako najgorszy, i to mówi publicznie nieraz, jako najgorszy w historii Polski. Jest to zbieżne z poglądami Prawa i Sprawiedliwości. I zadaniem prezydenta Nawrockiego jest rozbicie koalicji rządzącej i doprowadzenie do przeterminowych wyborów. To jest zbieżne z interesem Prawa i Sprawiedliwości. Nie do końca prezydent Nawrocki... Inaczej, nie do końca prezes Kaczyński, tu może pan poseł Sejlin wie lepiej, jest uszczęśliwiony zachowaniem się prezydenta Nawrockiego i tego, co on robi, bo w mojej opinii on się lokuje gdzieś pomiędzy prawym skrzydłem Prawa i Sprawiedliwości, właśnie Konfederacją, Ruchem Narodowym, częściowo dawnym UPR-em. To jest jego taki szkielet ideowo-polityczny. No i tutaj... wydaje się, że kryzys, który rozpoczął się w PiS-ie, związany między innymi z przywództwą, docelowo moim zdaniem prezydent Nawrocki chce zbudować własny obóz polityczny. To jest nie na tydzień, nie na rok, ale raczej na kilkanaście miesięcy, na kilka lat. I tak sytuuje prezydenta Nawrockiego. Weta, taki pseudonim Wetomat, są tego najlepszym przykładem. Ale myślę, że koalicja będzie w miarę sprawnie, mimo tego, że prezydentem będzie pan Nawrocki, rządziła przez najbliższe 2 lata.
Dobrze, Jarosław Sellin, o Sławomirze Mentzenie i Grzegorzu Braunie?
Mentzen i Braun, zapiszę sobie, żeby zapamiętać, bo najpierw chcę zareagować...
Czy chciałby pan oczywiście o Tusku, ja wiem.
Nie, bo najpierw chciałem zareagować na ten apel posła Adamowicza, żeby uważnie czytać polską konstytucję, a ja z kolei apeluję, żeby przestrzegać polskiej konstytucji, bo takiej dewastacji praworządności, jakiej w ostatnich 2 latach mamy...
panie pośle.
Jeśli chodzi właśnie o nieszanowanie polskiej konstytucji i porządku prawnego Rzeczypospolitej,
Trybunał Konstytucyjny,
w historii 36 lat III Rzeczypospolitej Rzeczpospolitej nie było, że się właściwie ustrój Rzeczpospolitej zlikwidowali.
Dobrze.
Jeśli chodzi o Mentzena i o Brauna. No, obaj w tym roku, bo jeżeli bilansujemy ten rok, na pewno mieli sukces, jeśli chodzi o wyniki w wyborach prezydenckich. Bo przecież te wyniki były dobre dla obu polityków. Myślę, że sondaże tak dobrych wyników nie przewidywały, jak w przypadku obu tych polityków. I to też spowodowało, że utrwaliła się dosyć mocna pozycja sondażowa obu tych środowisk politycznych pod koniec tego roku.
Kosztem
sondażach. Ja tutaj, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to przypominam, że myśmy pierwszy raz zdobyli władzę w roku 2005, mając 27%. Dzisiaj te sondaże mniej więcej tyle, albo trochę więcej, ponieważ lekko powyżej 30 pokazują. Ale niewątpliwie jest tak, że obie konfederacje wygląda dzisiaj na to, że z tego sukcesu w wyborach prezydenckich, dobrego wyniku w wyborach prezydenckich, się utrwaliły na polskiej scenie politycznej. I trzeba się po prostu z tym liczyć, że te partie prawdopodobnie w przyszłym parlamencie również będą.
A pan chciałby tak...
I zabrą koalicję rządzącą, że tak, przepraszam, pani przerywa.
Odpowiedź zawsze będzie taka sama, przynajmniej z mojej strony, bo być może niektórzy moi koledzy z mojego środowiska politycznego popełniają pewne błędy, zbyt pochopnie mówiąc, kto będzie kim, prawda, albo z kim będziemy zawierać koalicję i tak dalej.
Panie pośle.
A ja zawsze będę odpowiadał tak samo. Walczymy o to, żeby móc rządzić samodzielnie. Bo to już 2 razy nam się udało. Moim zdaniem podstawy do takiej nadziei nadal są. Natomiast jeśli się okaże, że to się nie udało, to oczywiście w polityce mechanizm jest dosyć żelazny i trwały. Wtedy się rozglądamy, z kim można ewentualnie tę większość parlamentarną zdobywać.
To jest dyplomacja. To jest właśnie przykład dyplomacji. A pana posła Szymańskiego chciałam zapytać o Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska.
O, proszę, największy kaliber mi się trafił. A tak siedziałem i się zastanawiałem, kogo dostanę. Kogo,
ale co, że Sławomira Mentzena, zapytam o Sławomira Mentzena.
To już wiedziałem, ale na pana marszałka Hołownię to już miałem tutaj przygotowaną dłuższą wypowiedź.
A nie.
Dobrze, ale żeby odpowiedzieć na to pytanie. Pan Jarosław Kaczyński, myślę, że nie zaliczy tego roku do udanych.
Bo no jak to? No przecież z tego względu, wskazany przez niego, czyli ja wiem, popierany ma... kandydat na prezydenta został prezydentem Polski.
Dobrze, ale teraz punkt widzenia...
Czwarty prezydent wylansowany w dużej mierze przez tak, ale wskazany, że go popieramy.
Teraz
czwarty
jest prezydent wskazany.
W tym dobrze. Studio kilka razy próbowaliśmy to ustalić i w trakcie kampanii wyborczej było mówione, że to nie jest wskazanie, tylko że to jest kandydat obywatelski popierany, więc proszę teraz tego nie zmieniać. W każdym razie.
Nie zaliczy do udanych.
Nie zaliczy tego roku do udanych, według mnie. Nie. Z tego względu, że poparcie PiS-u jest w zasadzie najniższe od kiedy ja pamiętam. I dosyć mocno się to rozjeżdża. Brak wiarygodności, który został zaserwowany wyborcom prawicowym, no poskutkował wzrostami obydwu konfederacji, które tutaj zostały już wspomniane i no, doszło do przebudowy sceny politycznej po prawej stronie. PiS już nie jest hegemonem. Teraz istnieje bardzo duży gracz w postaci konfederacji, czy dwóch konfederacji i zupełnie inaczej, w taki bardziej nowoczesny sposób ta polityka musi być prowadzona. Natomiast faktycznie jest pewna wygrana tutaj na horyzoncie, tak, czyli wygrana prezydenta Nawrockiego. Natomiast proszę zauważyć, że po pierwsze nie jest to i nigdy nie był to bezpośrednio polityk PiS-u. Był to kandydat obywatelski, a jest teraz pozycjonowany najbardziej jako narodowiec, a nie człowiek, który ideologicznie jest blisko Jarosława Kaczyńskiego.
Trafna uwaga.
Więc ja bym chciał jednak zauważyć, że ta wygrana Nawrockiego to nie do końca jest dobra wiadomość dla prezesa Kaczyńskiego. To może tylko zwiększyć dynamikę rozpadu PiS-u, czego oczywiście głęboko życzę. Natomiast w kontekście premiera Tuska muszę przyznać, że jestem zaskoczony, bo nie miałem żadnych oczekiwań, żadnych pozytywnych tym bardziej. I pierwsza połowa roku była tak fatalna, jak się spodziewałem, że będzie. Natomiast od kilku miesięcy obserwujemy bardzo intensywną kampanię informacyjną, propagandową. Robimy, nie gadamy. I przestawiono wajchę z rozliczeń PiS-u na taką wizję Polski, do czego chcemy dojść, tak, Wielkiej Polski, na tę politykę rozwojową. Ja bym chciał, żeby za tym poszły też konkretne czyny, bo na razie to żeśmy sobie pogadali, czy tam premier ze swoim gabinetem pogadał. A do tego trzeba jeszcze dołożyć ogrom pracy i trochę sukcesów, tak żeby tę wizję zrealizować. Natomiast wykaraskał się premier Tusk z, według mnie, no, bardzo trudnej dynamiki, bo tracił bardzo mocno poparcie, tracił w sondażach, w tym momencie je odzyskał, skonsolidował swój obóz, co jeszcze bardziej spolaryzowało, powiedzmy, scenę polityczną, że teraz mamy prawicę versus premier Tusk. Natomiast chciałbym, żeby za tą wizją Wielkiej Polski, to poszły jeszcze bardzo konkretne czyny i z tego na pewno będę rozliczał i premiera, i rząd w przyszłych latach.
Panowie, to na koniec, czego byście sobie i może innym życzyli, tak po jednym, dwóch zdaniach na ten nowy rok?
Oczywiście myślę, że sobie wszyscy życzymy w świecie, żeby wojna się zakończyła rosyjsko-ukraińska, ale żeby się zakończyła na takich warunkach, w których będzie można powiedzieć, że Ukraina się obroniła, jest bezpieczna, jest niepodległym krajem i to jest też pewien warunek bezpieczeństwa Polski, żeby ta Ukraina przetrwała. Na to zwracam uwagę. A broń Boże, żeby nie było sytuacji takiej, że Rosja będzie mogła odtrąbić jakieś zwycięstwo. Natomiast na polu krajowym to życzyłbym sobie, żeby rzeczywiście, tak jak Karol Nawrocki podkreśla, bo ma w tej sprawie rację, jak najszybciej zakończyły się bardzo złe, dryfujące, nieambitne rządy koalicji Donalda Tuska.
Piotr Adamowicz?
Współczuję, panie pośle, mianowicie wczoraj wasz człowiek, pan Tobiński, powiedział, że największą porażką PiS-u jest utrzymanie się rządu Donalda Tuska. Indywidualnie, dla pani, dla panów, dla pani realizatorki, dla wszystkich nas, przede wszystkim zdrowia. Bo bez zdrowia to daleko nie zajdziemy. w życiu i prywatnym, i publicznym.
No coś w tym jest. Krzysztof Szymański, najmłodszy z nas.
Niech pan lepiej nie rusza tematu zdrowia, bo ostatnio w temacie zdrowia dużo złych rzeczy się wydarzyło niestety w Polsce. Natomiast no według mnie bezpieczeństwo, stabilność, przewidywalność to są te trzy rzeczy, które są Polakom najbardziej w dzisiejszych czasach potrzebne, więc życzę, żeby te sprawy pilnowane oczywiście przez Polaków, ale potoczyły się w tę stronę, żeby odzyskać trochę większe poczucie i bezpieczeństwa, i przewidywalności tego, co może nas spotkać, jakiegoś poczucia stabilności, że po prostu możemy żyć i się rozwijać razem ze swoimi rodzinami, planować przyszłość, a nie ciągle martwić się o to, czy zostanie to zburzone, czy nie.
Bardzo wam serdecznie dziękuję. Piotr Adamowicz, Koalicja Obywatelska, Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość i Krzysztof Szymański, Konfederacja.
Dziękuję. Się lepszego roku. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia i do zobaczenia.
Strefa politycznie kontrolowana.